brudne stopy i czysta woda. Jest takie powiedzenie tam, skąd pochodzę, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Wywodzi się ono z pubów z końca XIX wieku. Puby oferowały darmowe lunche klientom, którzy kupili przynajmniej jeden napój. Jedzenie podawane podczas tych lunchów często było bardzo słone, co sprawiało, że klienci robili się spragnieni. To z kolei prowadziło do tego, że kupowali wiele napojów. Przychodzili po darmowy lunch. Ale lunch okazywał się nie być taki darmowy. Wydawali znacznie więcej pieniędzy, niż planowali. Dlatego kiedy ludzie mówią, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, mają na myśli to, że nic w życiu nie jest za darmo. Zawsze jest jakiś haczyk. Zawsze istnieje ukryty koszt. Zawsze ktoś próbuje odnieść zysk z danej sytuacji. I ogólnie mówiąc o świecie, powiedziałbym, że to prawda. Jeśli coś jest reklamowane jako darmowe, zazwyczaj kryje się za tym jakiś haczyk. Zazwyczaj jest też ukryty koszt. Wygląda na to, jakby ktoś chciał ci coś dać, ale w rzeczywistości chce coś od ciebie uzyskać. Ale co jeśli ktoś naprawdę chciałby ci coś dać, a nie coś od ciebie wziąć? Co jeśli ktoś naprawdę chciałby cię pobłogosławić, a nie przekląć? Czy przyjąłbyś to? Czy zaakceptowałbyś to? A jeśli byś to przyjął, czy byłbyś skłonny dać to komuś innemu w taki sam sposób? Właśnie na to chciałbym, żebyśmy dziś rano spojrzeli. Więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ją ze mną na 13 rozdziale Ewangelii Jana.
13:1 przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, by odejść z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, umiłował ich do końca. 2. Podczas wieczerzy, gdy diabeł już podsunął w serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, myśl o wydaniu go. 3. Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, rozdział 13 Ewangelii Jana rozgrywa się w czasie, który nazywamy Wielkim Tygodniem. Wydarzeń ostatniego tygodnia życia Jezusa przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, które zbiegły się z dorocznym świętem Paschy w Izraelu. Werset pierwszy mówi, że w tym czasie Jezus wiedział, iż nadeszła Jego godzina. To był ten czas.
Wcześniej w Ewangelii Jana Jezus powiedział swojej matce na weselu w Kanie, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. W rozdziale 7 bracia Jezusa chcieli, aby czynił cuda publicznie, ale Jezus powiedział im, że Jego czas jeszcze w pełni nie nadszedł. W rozdziale 8, kiedy nauczał na dziedzińcach świątyni, napisano, że nikt go nie dotknął, ponieważ Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Ale teraz, w rozdziale 13, czytamy, że nadszedł już czas Jezusa. Ewangelię Jana można zasadniczo podzielić na dwie części. Rozdziały od 1 do 12, gdzie Jezus daje znaki i naucza, oraz rozdziały od 13 do 21, gdzie Jezus wyrusza w swoją drogę na krzyż. Jednak Jezus nie był zaskoczony wydarzeniami, które miały miejsce w czasie Wielkiego Tygodnia. Napisano, że Jezus wiedział, iż Judasz go zdradzi. Jezus wiedział, że Bóg oddał wszystko w Jego ręce i wiedział, że przyszedł od Boga i że odchodzi z tego świata, aby powrócić do swojego Ojca w niebie.
Innymi słowy, Jezus wiedział wszystko. Wiedział, kim jest, wiedział, co miało się wydarzyć i wiedział, co się stanie. Jezus miał pełną kontrolę nad tym tygodniem. Jednocześnie werset pierwszy mówi, że Jezus kochał swoich uczniów. Byli Jego przyjaciółmi. Jest napisane, że umiłował ich do końca. Nauczył ich wielu rzeczy, pokazał im wiele znaków i cudów. ale miał opuścić ten świat. Pozostała mu jednak jeszcze jedna rzecz do przekazania im. Jeszcze jedna lekcja.
Czy więc sięgnie po kazalnicę? Czy Jezus wygłosi uczniom ostatnie dwugodzinne kazanie, które podsumuje wszystko, czego ich nauczał? Jak można podsumować 3 lata nauki w jednej lekcji? Jezus nie sięgnął po kazalnicę. Zamiast tego wziął miskę z wodą. Wstał od wieczerzy, odłożył swoje wierzchnie szaty, a wziąwszy ręcznik, przepasał się nim. Następnie nalał wody do misy i zaczął myć nogi uczniów oraz wycierać je ręcznikiem, którym był przepasany. W pierwszym wieku mycie nóg było bardzo powszechne. Drogi, po których wtedy chodzili ludzie, były pełne kurzu i brudu, a sandały były częstsze niż buty. Dlatego ludzie często mieli brudne i zakurzone stopy, a wchodząc do czyjegoś domu, zdejmowali obuwie i jeśli była to większa grupa, przychodził sługa i mył wszystkim stopy. Zazwyczaj to zadanie zostawiano najniższemu słudze w domu. Mycie nóg było brudną robotą. Kiedy Jezus zdjął swoje wierzchnie szaty i przepasał się ręcznikiem, przyjął pozycję jednego z tych najniższych sług. Jezus nalał wody do misy i zaczął po kolei myć nogi swoim uczniom. Ich nauczyciel, ich rabi, ich mistrz ukląkł przed nimi i zaczął myć im stopy. Dla ucznia Piotra to było zbyt wiele.
6. Przyszedł do Szymona Piotra, który rzekł do niego: Panie, ty chcesz umyć mi nogi. W tej wymianie zdań między Jezusem a Piotrem rozmowa toczy się tam i z powrotem. Czasem mówią dosłownie, a czasem używają przenośni lub metafory. Dlatego po przeczytaniu każdego wersetu postaram się pomóc, mówiąc, czy dane stwierdzenie jest dosłowne, czy obrazowe. To pierwsze zdanie Piotra jest dosłowne. Piotr pyta Jezusa, czy naprawdę, fizycznie, on ma zamiar umyć mu nogi. Piotr nie może w to uwierzyć. Ponownie to mycie nóg było zadaniem dla niewolnika, nie dla rabina, nie dla ich nauczyciela. Kulturowo dla Piotra nie miało to żadnego sensu. Nie mógł tego przyjąć. 7. Jezus odpowiedział mu, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później zrozumiesz. Ta odpowiedź Jezusa jest zarówno dosłowna, jak i symboliczna. Jest jednocześnie tym i tym. Jezus mówi, że Piotr w tej chwili nie pojmuje tego, co Jezus robi, ale później zrozumie. Powodem, dla którego mówię, że jest to zarazem dosłowne, jak i obrazowe, jest fakt, że istnieje tu zarówno praktyczne zastosowanie, jak i duchowe przesłanie.
Piotr zrozumie fizyczne znaczenie mycia nóg przez Jezusa za kilka chwil, kiedy Jezus wyjaśni, co symbolizuje to mycie. Ale Piotr nie pojmie w pełni całego znaczenia tego czynu, dopóki Jezus nie umrze na krzyżu i nie zmartwychwstanie. My dzisiaj mamy ten luksus, że rozumiemy oba te aspekty, ponieważ jesteśmy po tej stronie krzyża. Ale Piotr nie widział jeszcze Jezusa na krzyżu, więc nie mógł w pełni pojąć, co się dzieje. To pomaga nam zrozumieć odpowiedź Piotra w wersecie 8. 8. Piotr powiedział do niego, nigdy nie będziesz mył moich nóg. Piotr mówi dosłownie, myśli wciąż według kulturowych uwarunkowań. Nie patrzy na to duchowo. Dla Piotra to nie do przyjęcia, aby Jezus mył mu nogi. Jak już mówiłem, była to praca niewolnika, dlatego Piotr zabrania Jezusowi umycia swoich stóp.
Jezus odpowiedział mu, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału. Teraz Jezus mówi w sposób obrazowy. Jezus mówi symbolicznie. Jezus stwierdza, że jeśli on nie umyje Piotra, Piotr nie będzie miał z nim udziału. Jezus używa wobec Piotra języka dziedzictwa. Innymi słowy, jeśli Jezus nie umyje Piotra, Piotr nie będzie do niego należał. Nie mieliby wspólnoty. Gdyby Jezus mówił dosłownie, wydawałoby się to surowe. Byłbym bez nadziei. Gdyby warunkiem dostania się do nieba było fizyczne umycie moich stóp przez Jezusa. Ale kiedy czytamy resztę Biblii, rozumiemy szerszy kontekst tego, co Jezus tutaj mówił metaforycznie. Jezus mówi, że człowiek nie może być pojednany z Bogiem, dopóki Jezus nie zmyje jego grzechów. Biblia uczy nas, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Używając języka z 13 rozdziału Ewangelii Jana, grzech uczynił nas duchowo nieczystymi.
A z powodu tego grzechu nasza relacja z Bogiem została zniszczona. Bóg jest święty. Bóg jest doskonały. Nie ma na nim ani milimetra brudu, jeśli chodzi o grzech. On jest czysty. Dlatego Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. Czysty nie może mieć kontaktu z brudnym. I dlatego istnieje to oddzielenie między Bogiem a ludźmi, między czystymi a brudnymi. Co więc mogą zrobić ludzie? Widzimy, że ludzie starają się jak mogą oczyścić samych siebie, uczynić się czystymi. Ale czy to działa? Nie. Ludzie wciąż grzeszą. Ludzie wciąż stają się brudni. Nawet ich najlepsze wysiłki, Księga Izajasza porównuje do brudnych szat. Sytuacja wydawała się beznadziejna i ponura. Ale Bóg tak umiłował świat, że posłał swego jedynego Syna, Jezusa. Na początku Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel widzi Jezusa i mówi: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus przyszedł do naszego grzesznego i brudnego świata, a jednak nie zgrzeszył. On był czysty, był nieskazitelny. Dlatego mógł być doskonałą ofiarą, aby zapłacić za nasze grzechy na krzyżu. Nie był brudny, był czysty, ale poszedł na krzyż, aby umrzeć za nasz brud. Poszedł na krzyż, aby umrzeć za nasze plugastwo. On otworzył drogę, abyś ty mógł być czysty przed świętym Bogiem. Stajesz się duchowo czysty, wierząc w Jezusa. Z łaski zostaliście zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Jezus nie tylko umarł za twoje grzechy, ale został pogrzebany i po 3 dniach zmartwychwstał. On raz na zawsze pokonał grzech i śmierć.
Kiedy więc Jezus mówi do Piotra: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału. Jezus mówi o wbawieniu. Jezus mówi Piotrowi i tobie, że jeśli nie uwierzysz we mnie i nie pozwolisz, by twoje grzechy zostały obmyte, nie będziesz miał ze mną wspólnoty. Nadal będziesz brudny, ale jeśli uwierzysz w Jezusa, jeśli przyjmiesz Jego dar łaski przez wiarę, możesz zostać przebaczony, możesz zostać pojednany z Bogiem. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś w przeszłości. Jezus może obmyć twoje grzechy i uczynić je białymi jak śnieg. Może pamiętasz swoje grzechy, ale Biblia mówi, że Bóg nie będzie ich już więcej pamiętał, gdy przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Mam pewne spodnie, które bardzo lubię. Dobrze na mnie leżą. Podoba mi się ich kolor. Ale na tych spodniach jest mała plama. Nie wiem, co to jest. Ale próbowałem wielokrotnie ją usunąć. Próbowałem prać je ręcznie i używać różnych mydeł. Ale niezależnie od wysiłków, nie mogę usunąć tej plamy. Nie mogę jej wyprać.
Może dzisiaj rano to właśnie o tobie mowa. Zrobiłeś coś,
co uważasz za niewybaczalne. Jest coś w twojej przeszłości tak ciemnego, że nigdy nikomu o tym nie powiedziałeś. I próbowałeś to naprawić. Próbowałeś to naprawić. Ale bez względu na to, jak bardzo się starasz, bez względu na to, co robisz, to wciąż tam jest, jak ta plama. Pozwól, że powiem ci wspaniałą wiadomość. Jezus przyszedł, aby zmyć ten grzech. Jezus umarł na krzyżu również za ten grzech. On może usunąć plamę grzechu. On może zmyć ją na biało jak śnieg. Pytanie brzmi, czy pozwolisz mu cię obmyć? A może odpowiesz mu jak Piotr, nigdy mnie nie obmyjesz, Jezu? Czy będziesz dalej próbował oczyścić się o własnych siłach? Pozwól, że oszczędzę ci czasu i powiem, to nigdy nie zadziała. Sam nie możesz się oczyścić, ale Jezus przyszedł, aby zmyć twoje grzechy.
I kiedy pozwolisz mu się obmyć, możesz mieć wspólnotę z żywym Bogiem. Możesz doświadczyć wolności, którą ofiaruje ci Chrystus. Pod koniec ósmego wersetu Jezus mówi w przenośni. Przekazuje prawdę duchowo, ale Piotr nadal rozumie go dosłownie. Dziewiąty werset. Szymon Piotr powiedział do niego, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Piotr mówi dosłownie. Rozumie Jezusa w jednym sensie, ale nie w innym. Rozumie Jezusa, gdy mówi, że jeśli ktoś nie zostanie obmyty, nie będzie miał z nim wspólnoty. Ale Piotr wciąż myśli o fizycznym obmyciu, a nie o duchowym. Więc mówi, w porządku, Jezu, jeśli ktoś musi być obmyty, aby należeć do Ciebie, to obmyj moje ręce i głowę. Piotr całkowicie zmienia zdanie. Najpierw mówi Jezusowi, żeby go nie obmywał. Teraz Piotr mówi, obmyj całego mnie, jeśli to jest konieczne, by być blisko ciebie. W Ewangeliach widzimy wzloty i upadki w życiu Piotra. Za chwilę Piotr zaprze się Jezusa. Jednak mimo tego wszystkiego trzeba przyznać, że Piotr miał pasję dla Pana. Piotr kochał Jezusa. Może nie zawsze okazywał to we właściwy sposób. Może nie zawsze postępował właściwie. Ale Piotr kochał Jezusa. I mówi Jezusowi, zrobię wszystko, co trzeba, aby mieć z Tobą wspólnotę. Obmyj moje stopy, obmyj moje ręce, obmyj mnie cały. Cokolwiek trzeba, Panie, po prostu chcę być blisko Ciebie. Uwielbiam to u Piotra. Wtedy Jezus powiedział do niego, kto się wykąpał, nie potrzebuje się myć, chyba że stopy, bo jest cały czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go zdradzić, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Jezus tutaj mówi w przenośni. Jak mówi jeden z autorów, werset dziesiąty uczy ważnej lekcji o różnicy między usprawiedliwieniem a uświęceniem. To są wielkie słowa, każde z pięcioma sylabami. Co one znaczą? Usprawiedliwienie. To nie jest justification, gasłów po angielsku, chociaż lato to czas wakacji. Nie. Usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to wtedy, gdy Bóg ogłasza grzesznika sprawiedliwym. To moment, gdy przechodzimy od bycia nieczystym do bycia czystym. Jesteśmy usprawiedliwieni przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to jednorazowe wydarzenie, gdy zostajemy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Umiłowanego Syna Bożego. Dlatego Jezus mówi, że ten, kto się wykąpał, nie musi się myć. Innymi słowy, osoba, która została usprawiedliwiona przez wiarę, otrzymała przebaczenie swoich grzechów raz na zawsze. Nie trzeba tego powtarzać. To się już stało. To jest dokonane. Jest wykąpana duchowo,
więc nie ma potrzeby, aby była myta ponownie. To przeszłość, to się dokonało. Możesz być tego pewny. Możesz w tym znaleźć bezpieczeństwo. Ten, kto się wykąpał, nie musi się myć. Jesteś całkowicie czysty. Alleluja. Powiedz swojemu sąsiadowi, jestem czysty. Ale potem Jezus mówi, to prawda, ale wciąż musisz umyć swoje stopy. Co? Jestem całkowicie czysty, a jednak nadal muszę mieć stopy? To prowadzi nas do innego długiego słowa. Uświęcenie. Uświęcenie to proces stawania się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. To proces, dzięki któremu stajemy się święci, jak Chrystus jest święty. Chodzi o wzrastanie w posłuszeństwie Panu w naszym życiu i stawanie się coraz bardziej dojrzałym.
Wciąż żyjemy w grzesznym i zepsutym świecie. Wciąż toczymy walkę z naszą starą, grzeszną naturą. Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, ale zdarzają się chwile, gdy grzeszymy. To nie oznacza, że musimy być ponownie zbawieni. To nie znaczy, że potrzebujemy całkowicie nowej kąpieli. Jezus mówi, nie potrzebujesz tego, już jesteś czysty. Potrzebujemy tylko umyć nasze stopy. Musimy wyznawać nasze grzechy Panu. Pierwszy list Jana 1:9 mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Znowu pojawia się język oczyszczenia. Zajęło mi trochę czasu, aby to zrozumieć. W końcu spójrz na list do Kolosan 2:13. Jest, którzy umarliście przez upadki i nieobrzezanie waszego ciała. Razem z nim ożywił Bóg, darując nam wszystkie upadki. A więc Bóg przebaczył wszystkie moje upadki. A jednak w pierwszym liście Jana czytamy, że wierzący muszą wyznawać swoje grzechy Bogu i że On je odpuści. Więc jak to jest? W jakim jestem stanie? Czy jestem już przebaczony, czy też nadal potrzebuję przebaczenia? W tym miejscu pomocne są kategorie usprawiedliwienia i uświęcenia. Albo jak mówi 10 werset, kąpiel całego ciała w przeciwieństwie do umycia stóp. Jeśli chodzi o usprawiedliwienie, czyli bycie pojednanym z Bogiem, wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Wszystkie twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zostały zapłacone przez Chrystusa na krzyżu. Zostały zmyte. Bóg już ich nie pamięta. Ale jeśli chodzi o uświęcenie, czyli proces stawania się coraz bardziej podobnym do Jezusa, wciąż będziemy grzeszyć. Twoje stopy się pobrudzą. Jednak ten sam, który nas usprawiedliwia, również nas uświęca. I kiedy wyznajesz mu swoje grzechy, on jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy ci grzechy i oczyści cię z wszelkiej nieprawości. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Spójrz jeszcze raz na te wersety. Wtedy Jezus rzekł do niego, ten, który się wykąpał, nie potrzebuje się myć, chyba że stopy, lecz cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. 11. Bo wiedział, kto ma go zdradzić, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Jezus powiedział, jesteście czyści, to jest liczba mnoga, druga osoba. Nie chodzi mu tylko o Piotra, ale mówi, że wszyscy uczniowie są czyści, z wyjątkiem jednego ucznia. Wiedział, że jeden z nich go zdradzi. Już w drugim wersecie zostało powiedziane, że chodzi o Judasza Iskariotę. Ale Jezus jeszcze nie ujawnia, kto to jest. Dopiero w wersecie 26 Jezus wyjawia, że to Judasz go zdradzi. Tak więc Judasz jest tam, wśród uczniów, słuchając, ale spójrzcie na werset 12. 12 werset,
Gdy umył im nogi, przywdział swój płaszcz i ponownie zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
Jest napisane, że Jezus umył im nogi. Co możemy z tego wywnioskować?
Cóż, jest zasugerowane, że Jezus umył nogi wszystkim uczniom, włącznie z Judaszem.
Jezus posłużył człowiekowi, który wkrótce miał go zdradzić.
Moja szwagierka, żona mojego brata, bardzo dba o to, żeby pić wystarczająco dużo wody. Zawsze upewnia się, że jej chłopcy mają swoje butelki z wodą i że piją wodę przez cały dzień.
Sama ma swoją butelkę i na tej butelce jest taka naklejka.
Pokaż zdjęcie. Jest na niej napis Jezus umył nogi Judasza. Jak już powiedziałem, ona cały dzień pije wodę, więc zawsze ma tę butelkę przy sobie. Zawsze ją z nią widzę. W tym tygodniu zapytałem ją więc, dlaczego ten fakt jest dla niej taki ważny. Co dla ciebie znaczy to, że Jezus umył także nogi Judasza?
Powiedziała: uwielbiam ten cytat, ponieważ przypomina mi o charakterze Jezusa.
Wiedział, że Judasz go zdradzi, a mimo to służył mu i kochał go. Nawet gdy grzeszę przeciwko Jezusowi, on wciąż mnie kocha i mi służy. To dla mnie przykład, jak powinniśmy służyć innym, nawet tym, którzy grzeszą przeciwko nam. W świecie, w którym ludzie są nieustannie wykluczani, Jezus wciąż wyciąga do nas rękę. To naprawdę niesamowite, gdy się nad tym zastanowić, prawda? Że Jezus umył nogi Judasza, mimo że wiedział, iż Judasz go zdradzi. Jezus umył nogi Judasza, chociaż wiedział, że nie przyniesie to żadnego duchowego owocu. Inny autor napisał, wkrótce po tym, jak umył nogi Judaszowi, Jezus powiedział mu, żeby poszedł. Ewangelia Jana 13:27. I tak poszedł. Poszedł zdradzić Jezusa, ale zrobił to z czystymi stopami. Jezus kiedyś powiedział, że łatwo jest kochać tych, którzy nas kochają. Jezus do tego nas wzywa, ale wzywa nas także do trudniejszej rzeczy. Do miłowania swoich nieprzyjaciół. Do błogosławienia tym, którzy nas prześladują.
Zawsze łatwiej jest służyć ludziom, którzy to doceniają.
Zawsze łatwiej jest służyć ludziom, których lubisz. Zawsze łatwiej jest służyć ludziom, którzy są dla ciebie mili. Ale nie jesteś powołany, by służyć tylko takim osobom. Jesteś też powołany, by służyć tym, którzy są przeciwko tobie. Tym, którzy cię zdradzili. Tym, którzy cię zawodzą. Kto jest tym Judaszem w twoim życiu, do którego Bóg cię wzywa, abyś mu służył i go kochał? Może to twój małżonek. Przechodzisz trudny czas w swoim małżeństwie i ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę, jest służenie swojemu partnerowi. Może to rodzic. Wciąż masz z nim konflikty i ostatnim, czego pragniesz, jest służyć mu. Może to kolega z pracy. Może to twój szef. Może to były przyjaciel, który cię zdradził. Może to ktoś ze wspólnoty kościelnej.
Nie wiem, kto to jest w twoim przypadku.
Nie wiem, kogo Duch Święty położył ci na sercu. Ale wiem, że Jezus umył nogi Judaszowi. Jezus nie wzywa cię do czegoś, czego sam nie zrobił. Wszystko możesz w Jezusie Chrystusie, który cię umacnia.
Komu dziś powinieneś służyć? 13. Nazywacie mnie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem.
14.
Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
15. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.
Jezus tłumaczy uczniom, co właśnie zrobił.
Tak, był ich nauczycielem i panem. Więc skoro on mógł się uniżyć i umyć nogi swoim uczniom, to oni też powinni sobie nawzajem służyć. My też powinniśmy służyć sobie nawzajem.
Teraz możesz czytać te wersety i myśleć, oczywiście.
Przecież właśnie to powinniśmy robić. Oczywiście powinniśmy sobie nawzajem służyć. Oczywiście taka jest chrześcijańska droga. Oczywiście.
Pozwól, że ci powiem. Kiedy uczniowie otrzymali te lekcje tamtego dnia, wcale nie mówili oczywiście. Wiemy z Ewangelii Łukasza, że tego samego dnia uczniowie kłócili się o to, który z nich jest największy. Sprzeczali się, kto jest najlepszy. To był koniec ziemskiej służby Jezusa, a oni wciąż tego nie rozumieli. Co mi to mówi? To mówi mi, że możesz przeczytać tę historię nawet 100 razy. Możesz całe życie chodzić do kościoła. Może nawet zdarzyło ci się kiedyś fizycznie umyć komuś nogi. Możliwe jest robić to wszystko, a jednak nie zrozumieć, czego Jezus cię tutaj uczy. Jeśli myślisz, że jesteś lepszy od kogoś innego, jeśli uważasz, że jesteś zbyt dobry, by komuś służyć, jeśli uważasz, że życie polega na tym, żeby inni służyli tobie, pozwól, że z miłością ci powiem, nadal tego nie rozumiesz. Jezus, Syn Człowieczy, przyszedł nie po to, aby mu służono,
lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Popatrz na ostatnie wersety.
16. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy od swego pana, ani posłaniec od tego, który go posłał.
17. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy według tego postępujecie.
Jezus mówi, że sługa nie jest większy od swego pana.
Jezus był panem i nauczycielem uczniów. Więc skoro Jezus stał się ich sługą, co to oznacza dla uczniów?
Jeśli ich pan jest sługą, to kim oni są?
Sługami sługi.
A więc jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, mówisz, że Chrystus jest twoim panem, twoim mistrzem.
Twój mistrz był sługą, dlatego ty także jesteś powołany do służby. Jezus mówi w wersecie 17, że jeśli to wiecie, idźcie i róbcie to. Wróćmy więc do pytania dosłownego i przenośnego. Kiedy Jezus mówi uczniom, żeby myli sobie nawzajem nogi i naśladowali Jego przykład, czy oznacza to, że powinniśmy dosłownie myć sobie nogi, czy raczej myć sobie nogi, w sensie przenośnym? Czy jest to jak komunia lub chrzest, które Jezus nakazał Kościołowi?
Istnieją pewne tradycje kościelne.
Być może niektórzy z was wychowali się w takich kościołach, które traktują słowa Jezusa dosłownie. Dorastaliście więc w kościele, gdzie ludzie dosłownie i fizycznie myli sobie nawzajem stopy. Na świecie są kościoły, które wciąż praktykują to fizycznie. Czy jest w tym coś złego?
Oczywiście, że nie.
Ostatnio prowadziłem ceremonię ślubną, podczas której mąż i żona umyli sobie nawzajem stopy. Ale zrobili to symbolicznie. Ich stopy nie były faktycznie brudne.
Dzień wcześniej poszli na pedykiur, zapłacili komuś, by umył im stopy.
Ale dla nich był to symbol tego, jak chcą, aby funkcjonowało ich małżeństwo.
Chcą być małżonkami, którzy służą sobie nawzajem i troszczą się o siebie.
Czy jest coś złego w fizycznym wykonywaniu tego gestu? Czy dosłowne umycie sobie nawzajem stóp wodą jest czymś złym?
Oczywiście, że nie.
Jeśli ktoś chce w ten sposób komuś służyć, to wspaniale. Ale 2000 lat później, nasza kultura jest nieco inna niż Jerozolima tamtych czasów. Częściej nosimy buty niż sandały. Nasze stopy nie są już tak zakurzone i brudne.
Innymi słowy,
Nie sądzę, żeby potrzeba dosłownego mycia sobie nawzajem stóp była dziś tak duża, ale wciąż istnieje potrzeba, by robić to w sensie przenośnym i symbolicznym. Jezus wzywa cię, byś kochał innych, stawiając ich potrzeby ponad własne. Jak więc dzisiaj możemy myć sobie nawzajem stopy? Jest na to wiele sposobów. Możesz pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Możesz poświęcić komuś czas i go wysłuchać. Możesz przygotować posiłek i przynieść go komuś. Możesz pomóc komuś finansowo. Możesz zaprosić kogoś na kawę. Jest tak wiele sposobów, by okazywać dobroć. W tym tygodniu, przygotowując to kazanie, Pan położył mi na sercu dwie sprawy. Jest młoda para, bardzo pracowita, która szczerze kocha Pana. Wiem, że nigdy nie wydaliby pieniędzy na dobrą kolację czy hotel. Dlatego chcę ich zaskoczyć, przekazując im trochę pieniędzy, by mogli spędzić razem piękny wieczór jako para.
Druga sprawa to mężczyzna, którego regularnie widuję na ulicach w okolicy. Myślę, że prawdopodobnie jest bezdomny, ale nie jestem tego pewien. Wiele razy, gdy go widzę, wydaje się pijany i zazwyczaj wygląda, jakby miał jakąś kontuzję, pewnie z jakiejś bójki. Ale on nigdy mnie o nic nie poprosił. Nigdy nie prosił mnie o pieniądze ani jedzenie. Dlatego nigdy nie rozmawialiśmy. Jednak gdy w tym tygodniu rozmyślałem nad 13 rozdziałem Ewangelii Jana, poczułem, że Duch Święty mówi mi, bym w jakiś sposób zaangażował się w świat tego człowieka. Nie mam pojęcia, jak to miałoby wyglądać. Nie znam tego człowieka. Ale wiem, że istnieje jakiś sposób, aby umyć temu człowiekowi nogi. Może to kupienie mu posiłku. Może wysłuchanie jego historii. Może po prostu modlitwa za niego. Nie wiem.
To, co wiem, to to, że to, co mnie od niego oddziela, to łaska Boża. Mógłbym równie dobrze znaleźć się na jego miejscu, gdyby Bóg nie wyciągnął do mnie ręki i nie zbawił mnie, jak mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Co mam, czego bym nie otrzymał od Boga? Boży dar łaski jest właśnie taki. Jest darmowy. To prezent. Nie ma w tym żadnego haczyka. Jezus zapłacił cenę na krzyżu. Ty musisz jedynie go przyjąć. A jeśli go przyjąłeś, jak możesz nie dzielić się tą łaską z ludźmi wokół siebie? Kiedy ostatnio sięgnąłeś po swój ręcznik i wiadro z wodą, w przenośnym znaczeniu? Kiedy ostatni raz komuś służyłeś? Dzisiejszy świat mówi nam, byśmy służyli sobie, dbali o siebie, myśleli o sobie, stawiali siebie na pierwszym miejscu. Jezus mówi, abyś sięgnął po ręcznik i wiadro. Największy pośród was jest tym, który służy. Miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jezus dał ci przykład, za którym masz podążać. Błogosławieni jesteście, jeśli to czynicie. Komu będziesz służyć w tym tygodniu?